Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś 19 czerwca, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujące audycję Grażyna Chmurska i Nicola. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej, przygotowany przez Annę Bernhardt i Marka Brzezińskiego, audycję Europa na co dzień, Katarzyny Zawickiej, kronikę salonu i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski przygotowany przez Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i magazyn muzyka ze świata Agnieszki Kumor. A oto skrót najważniejszych wiadomości. W Brukseli rozpoczęło się posiedzenie na szczycie państw członkowskich UE. Wczoraj miał miejsce we Francji strajk pracowników publicznego radia i telewizji, stąd i naszej audycji nie było na antenie. W Parlamencie Europejskim przyjęto dyrektywę w sprawie wydalania i powrotu do krajów pochodzenia nielegalnych imigrantów. To Paryż, Radio France International, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Katarzyną Zawicką. Na wstępie korespondencja z Brukseli naszej specjalnej wysłanniczki na szczyt UE, Anny Rzeczyckiej.
W tydzień po szoku, którym było odrzucenie przez Irlandię traktatu lizbońskiego, w Brukseli w atmosferze kryzysu rozpoczął się dwudniowy szczyt europejski. Pierwszym zadaniem tego spotkania przywódców 27 krajów Unii będzie udowodnienie europejskiej opinii publicznej, że irlandzkie nie sparaliżowało Europy i że pierwszą troską wszystkich rządów są najbardziej palące i dokuczliwe problemy codziennego życia jej obywateli. Janez Janša, premier Słowenii, która za 10 dni oddaje rotacyjne przewodnictwo Unii Francji, zapewnił tuż przed otwarciem szczytu, że irlandzkie nie, mimo rozczarowania, jakie wywołało, nie przeszkodzi w dalszym funkcjonowaniu Unii. Szefowie państw i rządów, którzy o wynikach plebiscytu w Irlandii rozmawiać będą z jej premierem Brianem Cowenem, są przekonani w każdym razie, że nie powinno ono zatrzymać dalszych ratyfikacji. Chodzi o to, by nie powtórzyła się sytuacja z 2005 roku, kiedy po odrzuceniu konstytucji europejskiej przez Francję i Holandię z ratyfikacji zrezygnowała Wielka Brytania, przerywając cały proces. Tym razem sytuacja jest inna, ponieważ Parlament Brytyjski, najpierw Izba Gmin, a wczoraj Izba Lordów, zatwierdził ostatecznie tekst dokumentu z Lizbony i premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, przyjęty zostanie w Brukseli jak bohater. Niepokój wzbudzają natomiast dwa inne kraje, Republika Czech, gdzie ratyfikacja się jeszcze nie odbyła, oraz Polska, gdzie traktat ratyfikowany już przez Parlament czeka ciągle na podpis prezydenta. Optymiści mają nadzieję, że rząd w Dublinie da się teraz namówić do przeprowadzenia nowego głosowania nad traktatem, uzupełnionym ewentualnie o protokoły odpowiadające na zastrzeżenia Irlandczyków i że nastąpi to w pierwszym półroczu 2009 roku, a w każdym razie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przewidzianymi na czerwiec 2009. Premier Irlandii Brian Cowen woli jednak być ostrożny. Jest grubo za wcześnie, by przedstawić jakieś wyjście z instytucjonalnego kryzysu, powiedział gdzieś w Brukseli w czasie krótkiej konferencji prasowej z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Dla polityków unijnych jest jednocześnie jasne, że irlandzkie nie było nie tylko wyrazem, jak twierdzą niektórzy, niewdzięczności kraju, który od Europy otrzymał tak wiele, ale przede wszystkim znakiem głębszego kryzysu. Przywódcy są coraz bardziej świadomi spadku zaufania szarego obywatela do instytucji unijnych, nie potrafiących odpowiedzieć na największe bolączki ostatnich miesięcy, wzrost cen żywności i benzyny oraz idący z tym w parze spadek siły nabywczej. Dlatego też w czasie czwartkowej debaty w Brukseli postawione ma zostać pytanie, jak działać, by to zaufanie odzyskać, zwłaszcza wśród europejskich rodzin o najniższych dochodach. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który zabierze na ten temat głos w drugim dniu szczytu, lansuje m.in. ideę obniżenia podatku VAT od paliw płynnych. Inne kraje Unii sugerują dla zrekompensowania wzrostu cen benzyny opodatkowanie dochodów firm producentów lub transakcji na rynku ropy naftowej. Ze spraw czysto politycznych na szczycie w Brukseli spodziewana jest zgoda na realizację polsko-szwedzkiej inicjatywy Wschodniego Partnerstwa oraz jeszcze dziś wieczorem formalne zatwierdzenie wejścia Słowacji do strefy euro 1 stycznia przyszłego roku. Z Brukseli, ze szczytu europejskiego, mówiła Anna Rzeczycka.
Jak się właśnie dowiadujemy, Słowację, decyzja Komisji Europejskiej o przyjęciu Słowacji do Eurolandu, do strefy euro, właśnie przed chwilą zapadła. Tu Paryż, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości. W Bośni, nieopodal miejscowości Trawnik, rozbił się helikopter Europejskich Sił Stabilizacyjnych EFOR w tym kraju z 4 osobami na pokładzie, 2 pilotami z Hiszpanii i 2 oficerami niemieckimi. Cała czwórka zginęła. W środę strajkowali we Francji pracownicy publicznego radia i telewizji. Na falach radiowych nadawano przez cały dzień muzykę. W czwartek programy wróciły na antenę. Pracownicy mediów publicznych, zaniepokojeni perspektywami w tym sektorze, wzięli też udział w środę w dużej manifestacji, która przeszła ulicami Paryża. W styczniu bieżącego roku prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział usunięcie reklam z programów nadawanych przez publiczne media audiowizualne. Natychmiast pojawiło się pytanie, czym zastąpione zostaną dochody płynące z tego źródła. Do zbadania sytuacji powołana została komisja posłów i osób zawodowo związanych z mediami. 25 czerwca przedłoży ona raport prezydentowi Republiki. Związki zawodowe, które obawiają się zubożenia, a w dalszej perspektywie stopniowej likwidacji publicznego sektora audiowizualnego, wzywają do jego obrony. Konsekwencji zapowiadanej kuracji odchudzającej we francuskich publicznych środkach przekazu audiowizualnego lękają się także media nadające za granicę. Wielka reforma tego sektora przewiduje bowiem zgrupowanie w jednym holdingu naszej radiostacji Radio France International oraz telewizji France 24 i TV5 Monde. Pracownicy RFI ciągle nie wiedzą, jak radio będzie finansowane w przyszłości i na jakich warunkach nastąpi jego zbliżenie do telewizji France 24. Związki zawodowe domagają się utrzymania wpływów z abonamentu, jedynego gwarantowanego źródła finansowania RFI. Według jednej z propozycji część tego dochodu przeznaczana dotychczas na opłacanie RFI i INA, czyli Państwowego Instytutu Audiowizualnego, miałaby uzupełnić po likwidacji reklam budżet telewizji publicznej France Télévision. Dla RFI byłaby to strata 60 milionów euro, co odpowiada 40% budżetu radiostacji. Tu Paryż, RFI, a to dalszy ciąg naszych wiadomości. Jak podaje AFP, powołując się na rosyjską agencję prasową Interfax, pragnący zachować anonimowość wysoko postawiony funkcjonariusz rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że przyjęcie Ukrainy w poczet państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego storpeduje bezpieczeństwo w Europie i na całym świecie. Nasz glob opanuje ponownie zimna wojna i trzeba będzie znowu szukać możliwości jej zakończenia, a to może potrwać i kilkadziesiąt lat, mówi cytowany dyplomata rosyjski. Agence France Presse przypomina, że we wtorek w Kijowie sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, obiecał władzom ukraińskim, że będzie robił wszystko, aby już w grudniu tego roku przyjęto Ukrainę jako państwo kandydujące do paktu. Moskwa ostrzegła, że może uciec się do użycia siły, jeśli rosyjskie siły utrzymywania pokoju w Gruzji zostaną zaatakowane, tak jak to miało miejsce na początku tego tygodnia. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej generał Aleksandr Burutin, zastępca sztabu głównego wojsk rosyjskich. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w środowej rozmowie telefonicznej z prezydentem Gruzji Michailem Saakaszwilim ostrzegł, że Rosja nie zamierza tolerować prowokacyjnego zachowania się gruzińskiej policji. AFP przypomina, że policja gruzińska zatrzymała grupę rosyjskich wojskowych, która w Abchazji eskortowała nielegalny transport broni. Moskwa zapewnia, że Gruzja przygotowuje się do ataku zbrojnego na Abchazję, gruzińskie terytorium domagające się oderwania i przyłączenia do Rosji. Tbilisi natomiast tego rodzaju oskarżenia zdecydowanie odrzuca. Rosja nie weźmie prawdopodobnie udziału w rozpoczynającej się w najbliższą niedzielę w Dżeddzie w Arabii Saudyjskiej nadzwyczajnej międzynarodowej konferencji producentów, eksporterów i importerów ropy naftowej. Minister energetyki Rosji, Siergiej Szmatko, zapowiedział już, że nie ma zamiaru do Dżeddy jechać. Nie wyznaczył też swego przedstawiciela. AFP przypomina, że do stolicy Arabii Saudyjskiej wybiera się premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Słuchają Państwo Paryża RFI. W południowym Afganistanie zakończyła się na razie ofensywa afgańskich żołnierzy rządowych i sił NATO skierowana przeciwko talibom. Podczas kilkudniowych walk zginęło ponad 50 talibów. Poinformowało o tym afgańskie Ministerstwo Obrony, które dodało także, że, cytuję, cały region Argandab został wyczyszczony z talibów. Koniec cytatu. Amnesty International poinformowało w ostatnim swym raporcie, że na terenie Tybetu w chińskich więzieniach nadal pozostaje bez sądu co najmniej 1000 osób. Władze chińskie aresztowały te osoby po marcowych krwawych zamieszkach. W czwartek rano w strefie Gazy weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem i kontrolującym strefę radykalnym ugrupowaniem palestyńskim Hamas. W negocjacji porozumienia pośredniczył Egipt, a umowa zobowiązuje Hamas do wstrzymania ostrzału osad żydowskich dokonywanego ze strefy Gazy, a także zaniechania akcji terrorystycznych na terenie Izraela. Ten ostatni zobowiązał się z kolei do złagodzenia blokady terytoriów palestyńskich. Zawieszenie broni ma obowiązywać przez 6 miesięcy, po tym czasie wznowione zostaną rozmowy. W Paryżu francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner podjął roboczym obiadem izraelskiego ministra obrony Ehuda Baraka. Rozmawiano o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz o perspektywach procesu pokojowego w tym regionie świata. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu dyrektywę w sprawie powrotu nielegalnych imigrantów do swych krajów. Tekst ten, nazywany przez organizacje humanitarne dyrektywą hańby, wywołał wiele protestów. Oficjalnie oburzenie z powodu takiego traktowania emigrantów wyraziło wiele państw Ameryki Łacińskiej. Dyrektywa w założeniu mająca przede wszystkim zachęcić do dobrowolnego powrotu imigrantów precyzuje zasady wydalania ich z terenu UE. Zwolennicy tej dyrektywy podkreślają, że dzięki niej wzmocniono pomoc prawną dla szczególnie narażonych grup, a pozarządowe organizacje będą mogły sprawdzać warunki przetrzymywania imigrantów oraz ustalono też maksymalny czas aresztu. Maksymalny czas przetrzymywania imigrantów został ustalony na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia go w wyjątkowych sytuacjach do 1,5 roku. Dyrektywa wprowadziła też zakaz wjazdu do Unii dla osób deportowanych na okres 5 lat. Dzieci i rodziny nielegalnych imigrantów będą również mogły być zatrzymane, choć tekst precyzuje, że wyłącznie w ostateczności i przez możliwie jak najkrótszy okres. Ten paragraf wzbudził wiele kontrowersji i oburzenie obrońców praw człowieka.
Francuski minister do spraw imigracji Brice Hortefeux z satysfakcją zauważył, że francuska polityka imigracyjna przynosi pierwsze owoce i to zarówno w walce z nielegalną imigracją, jak i w kwestii integracji. Nigdy jeszcze w ciągu jednego roku nie wydalono aż tylu nielegalnych imigrantów, stwierdził minister. W istocie w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku liczba ta wzrosła o 80% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Natomiast liczba nielegalnych imigrantów na terenie Francji zmalała w ostatnim roku o 8%. Nadal jednak jest ich od 200 do 400 tysięcy. Liczby te zostały opracowane w oparciu o 4 wskaźniki, w tym m.in. o liczbę obcokrajowców wydalonych z Francji i liczbę korzystających z pomocy państwa przeznaczonej na opiekę medyczną. Krytykowany przez obrońców praw człowieka minister stwierdził, że polityka imigracji z wyboru jest w pełni zrozumiana nie tylko przez Francuzów i ich partnerów europejskich, ale również przez państwa, które są głównym źródłem imigracji. Minister Hortefeux określił tę politykę jako uczciwą, sprawiedliwą i wyważoną. Prezydent Sarkozy wyznaczył ambitny cel rządowi francuskiemu – zwiększenie imigracji gospodarczej z 7 do 50%, co ma doprowadzić do dawno niewidzianej równowagi między imigracją gospodarczą a łączeniem rodzin.
I jeszcze na zakończenie dziennika RFI doniesienie z piłkarskiego Euro 2008. Zakończono już rozgrywki grupowe, a w ćwierćfinałach spotkają się Portugalia z Niemcami, Chorwacja z Turcją, Holandia z Rosją i Hiszpania z Włochami. Był to dziennik Radio France International, a teraz przegląd prasy francuskiej w wykonaniu Anny Bernhardt i Marka Brzezińskiego.
Sarkozy chce zmusić Irlandczyków do ponownego głosowania. Izrael i Hamas podpisują zawieszenie broni. Domenech przygotowuje swoją obronę. Francuski kontrakt Airbusa z Pentagonem podważony. Tytuły z pierwszych stron gazet oddają tematy, którymi interesuje się dzisiaj francuska prasa. Le Figaro na pierwszym miejscu stawia dzisiaj tematykę europejską. W obszernym artykule Laure Mondeville omawia niemiecko-francuskie stosunki i rolę pary Merkel w Sarkozy na arenie międzynarodowej. Dziennikarka Le Figaro złożyła wizytę w berlińskim biurze sekretarza stanu do spraw europejskich. Ma tu swoje biurko również Éric-André Martin. Czuję się jak w średniowieczu, kiedy to książęta, wypowiadając sobie wojnę, wymieniali się zakładnikami. Z humorem opowiada Francuz, którego obecność na obcej ziemi jest wręcz przeciwnie dowodem ścisłej współpracy dwóch państw. Podobna zresztą jest sytuacja we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie urzęduje Irmar Maria Fellner. Tysiące rozmów telefonicznych, wymiana listów elektronicznych, spotkania na szczeblu ministerialnym, wymiana ekspertów. Uruchomiony francusko-niemiecki mechanizm jest sprawny i potężny, podkreślają dyplomaci z Quai d'Orsay, dodając też, że wypracowane wspólne kompromisy są często skuteczną bronią na arenie międzynarodowej. Wprawdzie sunący do przodu parowiec francusko-niemiecki utknął nieco na mieliźnie jesienią ubiegłego roku po niespodziewanej propozycji Nicolas Sarkozy'ego sfinansowania Unii Śródziemnomorskiej z funduszy europejskich, ale stało się to nie z powodu źle funkcjonującego mechanizmu, o który dobrze dbają dyplomaci, lecz raczej z powodu uporu Pałacu Elizejskiego. Zaaranżowane przez tych mechaników spotkanie Merkel-Sarkozy pozwoliło uratować sytuację. Obie strony zrozumiały, że dla dobra prezydencji trzeba uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie partnerów z nad Morza Śródziemnego. Kompromis został wypracowany. Unię dla Śródziemnomorza włączono w proces barceloński. Niemcy zwracają przede wszystkim uwagę na wschód, a to błąd. Europejska polityka zagraniczna powinna iść w dwóch kierunkach, uważa niemiecki specjalista. Ten kryzys uświadomił prezydentowi Sarkozy'emu, że bez zgody Berlina niewiele będzie mógł zrobić, podkreśla Jean Dominique Giuliani, przewodniczący Fundacji Schumana. Niemców najbardziej drażni styl prezydenta francuskiego, który lubi sobie przypisywać udane akcje. Tak było z uwolnieniem bułgarskich pielęgniarek. Sarkozy chodził w chwale, nikt nie wspominał o zasługach Berlina i Brukseli. Nie spodobało się również w Niemczech zaproszenie Kaddafiego do Paryża, który i tak w końcu nie poparł projektu Unii Śródziemnej. Naciski francuskiego prezydenta, by Niemcy powróciły do energii nuklearnej, irytują panią kanclerz, która sama przychyla się w tę stronę, ale ma związane ręce. Berlin podejrzliwym nieco okiem patrzy na wysuwane przez Francję hasło, by uniezależnić się od dostaw rosyjskich, podczas gdy kraj ten jednocześnie negocjuje z Gazpromem eksploatację złóż gazu. Niemcy mają wrażenie, że Francja nie gra zespołowo, uważa szef działu zagranicznego tygodnika Der Spiegel. Oprócz tych spornych kwestii wiele jest spraw, na załatwieniu których zależy zarówno Francji, jak i Niemcom. Chociażby obrona europejska czy pakt o imigracji. Nieporozumienia spowodowały jednak, że stosunki francuskie-niemieckie uległy przeobrażeniu i nie są już głównym motorem w Europie. Inni aktorzy wkroczyli na scenę, jak na przykład Polacy i Szwedzi w sprawie polityki wschodniej, uważa niemiecki specjalista cytowany przez dziennikarkę Le Figaro. Same Niemcy po przyłączeniu wschodnich landów zwiększyły swoje wpływy w Europie Środkowej. Uprzywilejowane stosunki z Rosją ważą na polityce europejskiej. Dawny podział na silne ekonomiczne Niemcy i politycznie aktywną Francję należy już do przeszłości. Berlin chce też mieć coś do powiedzenia, przyznaje francuski dyplomata. Niemcy szukają swego miejsca na arenie międzynarodowej. Ten wielki naród ze względu na swą przeszłość i chce i boi się zarazem zająć mocną pozycję, analizuje Laure Mondeville, przytaczając opinię niemieckiego specjalisty, że konieczna jest prawdziwa dyskusja na temat wspólnej polityki zagranicznej w Europie. Jak na razie para francusko-niemiecka będzie musiała się zmobilizować raz jeszcze w sprawie najważniejszej, próbując załatwić problem irlandzki. Sarkozy chce Irlandię zmusić do ponownego głosowania. Dublin i Kopenhaga już wcześniej w historii podejmowały decyzję o powtórzeniu referendum. Do trzech razy sztuka, czytamy w artykule w Le Figaro. O takim rozwiązaniu mówiło się najczęściej w Pałacu Elizejskim jeszcze przed szczytem w Brukseli. Paryż ma pełną świadomość, że nie może udzielać nauczek. Sam nie jest tu bez winy. Mowa jest więc o pozostawieniu czasu na refleksję, o spokojnym przemyśleniu sprawy. Nie należy się spodziewać cudownego rozwiązania na spotkaniu w Brukseli, uprzedza otoczenie prezydenta Sarkozy'ego, który jednak jest zdecydowany, by namówić partnerów europejskich do kontynuowania procesu ratyfikacji. Na stronach europejskich w Le Figaro korespondencja z Warszawy o oskarżeniu Wałęsy o współpracę z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Podejrzewa się, że za aferą przeciwko przywódcy Solidarności stoją bracia Kaczyńscy. Podobne oskarżenia wysuwane były już wcześniej, ale na pierwsze strony gazet afera z Bolkiem wróciła teraz po opublikowaniu przez IPN materiałów na temat kontaktów byłego prezydenta Polski z SB w latach 70. Po dojściu do władzy w 2005 roku bracia Kaczyńscy rozpoczęli proces dekomunizacji, który szybko przerodził się w polowanie na czarownicę, czytamy w Le Figaro. Bezpardonowa wojna Kaczyńskich z Wałęsą trwa już kilka lat. W 2000 roku wymiar sprawiedliwości oczyścił z zarzutów Bolka, który przyznał się do podpisania jednego papierka, stanowczo odrzucając zarzuty o współpracę z SB. Wałęsa, który nie przebiera w słowach, jak podkreśla Le Figaro, nazwał bliźniaków żałosnymi kretynami, budzącymi litość wariatami. Wiceprezes Instytutu IPN Maria Dmochowska, która odważnie sprzeciwiła się swemu zwierzchnikowi, tak scharakteryzowała ostatni psychodramat, który zbulwersował polskie elity. Trzeba postrzegać świat, ludzi i historię z tak zwanej żabiej perspektywy lub oczami bezpieki, by zrozumieć z tego wszystkiego tyle, ile autorzy książki. Mowa o książce SB wobec Lecha Wałęsy, wydanej nakładem IPN-u, precyzuje Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dwa interesujące zagadnienia porusza popołudniowy francuski dziennik Le Monde. Przebieg dochodzenia w sprawie okoliczności zamordowania słynnej rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej i sprzeciw francuskiego senatu wobec zapisu o językach regionalnych w Konstytucji Piątej Republiki. W Moskwie tamtejszy sąd zamknął dochodzenie w sprawie zabójstwa Politkowskiej. Zatrzymano 4 osoby. Już rok temu aresztowano 3 mężczyzn. Wszyscy są Czeczeńcami, którym oficjalnie wysunięto zarzut udziału w morderstwie. Jeden z nich jest byłym milicjantem. 4. jest oficerem rosyjskich służb specjalnych FSB, dawne KGB, który jest zamieszany w kilka innych spraw. W tym przypadku oskarża się go o dostarczenie mordercom adresu Politkowskiej. Dla sądu to jest powód do ostatecznego zamknięcia śledztwa, które trwało niemal 2 lata. Natomiast koledzy Politkowskie, jak na przykład także dziennikarz Dmitrij Muratow, redaktor naczelny tygodnika Nowaja Gazeta, uważa, że dochodzenie zakończono za wcześnie i nie ustalono dokładnie, kto stał za mordercami, kto zlecił im dokonanie zabójstwa. Główny podejrzany, Rustam Mahmudow, ukrywa się. Poza tym precyzyjnie nie ustalono, jaka dokładnie była rola 4 zatrzymanych osób. Politkowska została zastrzelona 7 października 2006 roku, w dniu urodzin Władimira Putina, którego była zażartym krytykiem. Politkowska była autorką książki demaskującej autokratyczne rządy byłego prezydenta Rosji oraz wszechobecną korupcję. Władze rosyjskie o zlecenie zamordowanej dziennikarki oskarżają przebywającego na uchodźstwie w Londynie miliardera Borysa Biryzowskiego, który uważany jest za wroga numer 1 Władimira Putina. Wygląda zatem na to, że komuś bardzo zależy na zamknięciu dochodzenia, zanim ujęta zostanie osoba, która zleciła zabójstwo. Ale to już komentarz czytającego dziennik Le Monde, w którym znajdujemy także refleksję na temat postawy francuskiego senatu wobec języków regionalnych. Sprawa języków regionalnych przez lata była tematem tabu we Francji, która nie chce ratyfikować europejskiej konwencji przyjętej w 1999 roku. Dokument ten promuje języki regionalne jako ważną część kultury i tradycji europejskiej. Pod koniec maja Zgromadzenie Narodowe poszło na kompromis i zaproponowało wprowadzenie do konstytucji zapisu, iż języki regionalne stanowią dziedzictwo kulturalne Republiki Francuskiej. Najpierw rzecz bez precedensu zaprotestowała przeciwko temu Akademia Francuska, twierdząc, że zagraża to tożsamości narodowej. Teraz poprawką odrzucił Senat, twierdząc, że jest to zagrożenie dla jedności państwa.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podziękował Brytyjczykom za ratyfikowanie Traktatu Europejskiego. Wielka Brytania jest pierwszym państwem, które przyjęło ten nadal kontrowersyjny dokument po irlandzkim nie. Brytyjska Izba Lordów zatwierdziła go w środę po długich i burzliwych debatach, w czasie których 4 osoby z publiczności, a byli wśród nich zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy traktatu, zostały wyprowadzone z sali przez służby porządkowe. Tekst w czwartek został przedstawiony królowej, ale to już była czysta formalność. W czasie trzeciego i ostatniego czytania konserwatyści podjęli ostatnią próbę obalenia traktatu, składając wniosek o przesunięcie terminu debaty nad nim na 20 października. Miałoby to dać czas do zastanowienia nad ewentualnymi zmianami, które należałoby wprowadzić do tekstu po odrzuceniu go przez Irlandię. Wniosek ten został odrzucony 277 głosami przeciwko 184. Gdyby został przyjęty, premier Gordon Brown nie miałby żadnych szans na przywiezienie na szczyt w Brukseli dobrej nowiny. W chwili obecnej traktat ratyfikowało już 19 państw Unii, Irlandia jedyna go odrzuciła, doprowadzając tym samym do kolejnego kryzysu europejskiego, ponieważ dokument ten musi zostać przyjęty przez wszystkich członków Unii, aby nabrać mocy prawnej. Gordon Brown zapewnił, że jego kraj szanuje decyzję Irlandii, która chce mieć więcej czasu na przygotowanie własnych propozycji wyjścia z kryzysu. W czwartek przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli brytyjski premier spożył obiad w Paryżu w towarzystwie prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Szczyt w Brukseli jest również okazją do omówienia kilku innych palących kwestii, m.in. ogromnego wzrostu cen paliw, a przede wszystkim środków, jakie należy podjąć, aby złagodzić wpływ tych podwyżek na życie Europejczyków. Poszczególne kraje proponują różne rozwiązania. Włochy proponują nałożenie na producentów ropy dodatkowego podatku obliczanego na podstawie zasobów ropy i zależnego od zysków. Aby pomóc osobom starszym z niewielkimi emeryturami, przewidziano utworzenie funduszu pomocy w zakupach produktów żywnościowych i zmniejszenie rachunków za energię. Hiszpania przedstawiła kierowcom ciężarówek 54 punkty, m.in. indeksację cen paliw i redukcje podatkowe. W Portugalii również przewiduje się zniżki podatkowe i zmniejszenie opłat za autostrady. Austria proponuje opodatkowanie transakcji finansowych dokonywanych na rynku paliw. Francja przewiduje dofinansowanie rodzin o najniższych dochodach, które stosują ogrzewanie na olej opałowy. Specjalny dodatek ma zostać podniesiony ze 150 do 200 euro rocznie. Rybakom proponuje różne formy dofinansowania, na które fundusze zdobyte zostaną z 2% taksy nałożonej na sprzedaż ryb w supermarketach. Kierowcy ciężarówek mają mieć rozłożone opłaty podatkowe i opłaty firmowe przy jednoczesnym przyspieszeniu zwrotów taksy na produkty naftowe. A oto co mówił na ten temat sekretarz generalny organizacji patronackiej Business Europe Philippe Debuc.
Będziemy musieli przyzwyczaić się do życia z wysokimi cenami ropy. Trzeba będzie się przystosować. Czy zmiana VAT-u przyniesie jakiś skutek? Może w niektórych sektorach, ale nie wydaje nam się, żeby miało to większe znaczenie. W większości państw VAT stanowi główny punkt w budżecie. Jego zmiana może wywołać szereg niepożądanych skutków. Trzeba również pamiętać, że u nas cena ropy jest relatywnie niższa niż w wielu innych państwach. Dzięki wysokiemu kursowi euro. Najlepszym sposobem przystosowania się byłoby więc wprowadzenie innowacji, inwestowanie, oszczędzanie energii. Myślę, że dużo można zrobić również w sektorze transportu. Tak jak i my, konsumenci, będziemy musieli zmienić swe przyzwyczajenia. Économise l'énergie, aller vers une réduction de la consommation d'énergie. Je crois qu'il y aura aussi de grands efforts à faire dans le secteur du transport, comme nous allons, nous, en tant que citoyens, devoir nous comporter différemment.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Losy gotyku ważyły się we Francji w drugiej ćwierci XIX wieku. Z klasycystyczną pogardą dla średniowiecznej sztuki walczyła romantyczna nostalgia za średniowieczem, do której walnie przyczynił się najpierw Chateaubriand, publikując w 1802 roku Geniusz chrześcijaństwa, a potem Victor Hugo swoją powieścią Dzwonnik z Notre-Dame, wydaną w 1831 roku. Podczas gdy jeszcze burzono zabytki średniowiecznej architektury, równolegle powstawały obiekty neogotyckie, projektowane intuicyjnie, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, gdzie moda na gotyk miała już długą historię, albo w Niemczech, gdzie rozwijało się przekonanie, że gotyk to niemiecki styl narodowy. We Francji lata rewolucyjne przyniosły dziedzictwu narodowemu monstrualne zniszczenia, ale równocześnie działalność Inspektoratu Zabytków Historycznych, który je ratował. Bardziej jednak ratował je jako zabytki właśnie niż jako dzieła sztuki. ogromne zasługi miał w tej dziedzinie w latach 30. Prosper Mérimée. Zanim więc dzięki genialnemu architektowi, jakim był Viollet-le-Duc, ugruntowana została systematyczna wiedza o gotyku i jego francuskiej proweniencji, zamiłowanie do gotyku, czy sztuki średniowiecznej w ogóle, pozostawało osobistą fantazją amatorów. Ale to właśnie dzięki nim sztuka ta stopniowo znalazła powszechniejsze uznanie. Do takich amatorów należała urodzona w 1813 roku Marie d'Orléans, najmłodsza córka Ludwika Filipa, panującego we Francji w latach 1830-1848. Jej mecenatowi i twórczości artystycznej poświęcone są równoległe wystawy w Luwrze i w Muzeum Condé w Chantilly. Maria Orleańska otrzymała, podobnie jak rodzeństwo, wykształcenie solidne i nowoczesne. Cechowały ją ciekawość świata, niezależność gustu i zamiłowanie do sztuki i literatury, które dodatkowo pobudził jej nauczyciel rysunku i doradca, malarz Henri Scheffer. Nie miała ona nigdy wielkiego upodobania do życia dworskiego, a po wyjeździe starszej siostry Louise, wydanej za króla Belgów Leopolda, popadła w splin, modne wtedy odkreślenie, i tym bardziej skupiła się w pałacowym zaciszu na sztuce i głębokiej pobożności, której dawała wyraz we własnej twórczości, rysunku i rzeźbie. W 1837 roku Maria Orleańska wyszła za mąż za księcia Aleksandra Wirtemberskiego. W następnym roku urodziła syna, ale jej stan zdrowia stale się pogarszał. Zmarła w styczniu 1839 roku. Tak więc w ciągu zaledwie 10 lat dorosłego życia zaznaczyła ona swą obecność w świecie artystycznym na tyle, że na wieść o jej śmierci pisarz i krytyk Gilles Jeannin napisał, że, cytuję, artyści stracili w niej prawdziwą siostrę. Maria Orleańska próbowała zatem najpierw swych sił w rysunku, ale widząc granice swego talentu, skądinąd niewątpliwego, przeniosła próby na rzeźbę. W obu dyscyplinach jej twórczość mieści się w guście epoki. Jej wielką zasługą jest to, że otaczała się artystami zainteresowanymi sztuką dawną i popierała ich twórczość. Najdobitniejszym tego wyrazem było urządzenie jej wielkiego salonu w Pałacu Tuileries w guście gotyckim. W przeciwieństwie jednak do innych ówczesnych zamówień, wypełniając salon neogotycką dekoracją na przemian z autentycznymi meblami gotyckimi, narzuciła daleko idącą wierność historyczną. Pełne poszanowanie oryginalnego kształtu dawnych dzieł sztuki jest zdobyczą XX wieku. Za czasów Marii Orleańskiej uzupełnienie czy przerobienie danego obiektu, jak słynnego jej sekretarzyka gotyckiego, było rzeczą powszednią. Niemniej projektant salonu, Théodore Charpentier, zobowiązany był w zasadzie do wierności historycznym wzorom. Wystawy w Luwrze i w Chantilly, na których skupiono rysunki, obrazy i rzeźby Marii Orleańskiej i artystów z jej otoczenia oraz niektóre z zachowanych mebli i elementów jej salonu, to hołd dla księżnej mecenasa i kobiety artystki, która mimo stosunkowo skromnych środków wywarła niemały wpływ na ewolucję stylów i gustów.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Ostatnie dwa notatniki paryskie poświęcone były modzie. Teraz trzeci, ostatni odcinek z tej serii. W poprzednich przyglądaliśmy się, w jaki sposób noszono się w czasach Trzech Muszkieterów i w epoce Ludwików. Teraz także zerkniemy na karty historii, przerzucając stronice albumów, w których czarują pięknie ubrane panie i dostojni panowie na starych fotografiach w sepi. A na początek wybierzmy się na bal do Rothschilda. 22 maja 1889 roku, czyli niemal równo w 100 lat po zdobyciu Bastylii i obcięciu gilotyną rewolucji głów królom i na niemal 110 lat przed zdobyciem przez niebieskich tytułu mistrzów świata w piłce nożnej, baronowa i baron Alphonse de Rothschild wydali bal, na którym stawiała się śmietanka paryskiej śmietanki. Już o godzinie 11 do wspaniałego pałacu Rothschildów, który wcześniej należał do szczwanego lisa Talleyranda, zaczęły zajeżdżać powozy. Kamienne lwy zastygły w swym kamiennym dostojeństwie, bo pewnie gdyby mogły, to poruszałyby nosami na tak wytworne towarzystwo. Pomińmy wystrój w pałacu, jego schody wykonane z najcenniejszego kamienia, zachwycające meble, posągi wskazujące drogę do głównej sali balowej i freski na suficie godne Wersalu. Na szczęście już było dawno po rewolucji i Rothschild nie miał szans na to, aby skończyć jak właściciel Villowy Compte w Lochach. Drzwi, kryształowe lustra, kandelabry, wszystko w stylu Empire. A do tego ze ścian uśmiechają się i puszą Rubensy, Watteau i Velasquezy. Ale przecież miało być o modzie, chociaż kto powiedział, że ma się ona ograniczyć tylko do ciuchów, do tego, co wkładamy na grzbiet. Korzystając z toalet moich znajomych w Polsce, przekonałem się, że moda panuje i tu, zaklęta w ciemny kolor niebieskich kafelków. Picie wina przez Anglików, wcześniej tak chętnie tracące przytomność po 20 pintach piwa lekkiego jak motyle, też wynika z mody na wino z Nowego Świata, bo francuskie za drogie. Moda na jogging, moda na jedzenie biosza, ujeżdżenia do Saint-Tropez to taka sama moda jak mini spódniczka czy battle dress. Mechanizm zniewolenia jest ten sam w przypadku chłopaka szorującego z wielkim samozaparciem cegłą nowiuteńkie dżinsy, aby wyglądały już na nieźle zużyte, i sekretarki wielkiego koncernu reklamowego z Paryża, która ciuła przez cały rok, aby móc po powrocie z obowiązkowo sierpniowych wakacji powiedzieć swym koleżankom: a ja na wakacjach byłam w Saint-Tropez. Dla tej chwili warto przez 351 dni w roku jeść tylko jogurt, oczywiście bio, i pić wodę mineralną. Moda to terror, który trwa od tysiącleci i którego mechanizm jest ten sam. Jak przed nią nie uklękniesz, nie ugniesz karku, to cię czeka stanie w kąciku i pogardliwe spojrzenia modnej większości. A jednak moda fascynuje. O wielkich dyktatorach mody mówi się z takim szacunkiem jak o genialnych kompozytorach, twórcach nowych trendów malarskich i wybitnych reżyserach. Tak prawdę powiedziawszy, różnicy wielkiej między nimi nie ma, bo też dyktują mody w muzyce, w filmie czy w literaturze. Tyle tylko, że na suknię z balu Rothschildu w 1889 roku patrzymy jak na zabytek, a Bacha słuchamy wciąż z nowym podziwem dla jego wirtuozerii. A zatem kto był na balu u Rothschildów i jak się nosił? Zajrzyjmy do przepysznych wnętrz pałacu. Pani domu wystąpiła w olśniewającej białej sukni, ozdobionej piękną broszką na piersi. Linię talii podkreśla jedwabny pas. Szyję pani baronowej ozdabia sznur pereł. Pani Maurycowa Frusi wystąpiła w kreacji wieczorowej, przyozdobionej hortensją wykonaną ze złota, zaś we włosy wplotła brylantową pszczołę. Żona ambasadora Cesarstwa Austriackiego miała na sobie tiule w kolorze kremowym. Małżonka ambasadora Królestwa Włoskiego wybrała na ten dzień czarną suknię ozdobioną szmaragdami. Hrabina de Pourtalais wystąpiła w jedwabiach koloru świeżej trawy, zaś księżne Wagram i Murat wystąpiły w błękitnych sukniach obsypanych brylantami. Na szczęście każda miała inne dodatki, dzięki czemu nie wyglądały identycznie, co uratowało im bal. Lista pań szlachetnie urodzonych i tych zamożnych domów jest długa na balu u Rothschildów. A kronikarz z tamtej epoki obecny na przyjęciu stwierdza, że kolor czarny triumfuje wśród panów. Jedynie młodsi urozmaicali czerń bielą kwiatów w butonierkach. Kreacje szyto w jednym z licznych domów mody, a modele wybierano z żurnali takich jak Femina, w których każdy szanujący się krawiec prezentował swoje propozycje. Bez wątpienia Paryż był miejscem niezwykle modnym, w którym należało bywać, jeśli się chciało należeć do eleganckiego towarzystwa europejskiej śmietanki. Podobną rolę spełnia na przełomie XIX i XX wieku Wiedeń, który teraz jest raczej prowincjonalną stolicą, niż pępkiem najmodniejszego świata. Pytanie tylko, czy to Francuzi tworzyli modę, czy nie było trochę tak jak dzisiaj, kiedy to domy mody są francuskie, natomiast tworzą w nich przede wszystkim Brytyjczycy, dalej Włosi, Japończycy i inne nacje, a francuskich projektantów tyle co kot napłakał. Rzecz jasna, nikt nie zapomina o Coco Chanel czy o Yves Saint Laurentie, którego odejście było motywem, by z bliska przyjrzeć się modzie. Wspomnieliśmy, że pierwszym wielkim krawcą był Anglik Charles Frederick Worth. Dodajmy, że w XIX stuleciu większość luksusowych sklepów na wielkich bulwarach, tak jak i paryscy krawcy, hołdowali modzie angielskiej, którą stołeczni tradycjonaliści uznawali za wulgarną. Jeszcze gorszą opinią w ich oczach cieszyły się wielkie sklepy, które zmieniały charakter bulwarów de la Madeleine, Kapucynów czy Saint-Germain. Wszystkie przebił otwarty w 1844 roku sklep Beaumarchais przy bulwarze Raspail, zbudowany według planów m.in. Gustawa Eiffla. Obok różnych stoisk znajdowały się w Beaumarchais także przymierzalnie, do których wstęp mężczyzną był surowo wzbroniony. Mężczyzną poza subiektami i chłopcami sklepowymi, których jak widać traktowano tak jak eunuchy w haremie. W połowie lat 80. XIX wieku Paryżanie mieli już niemal tuzin wielkich domów handlowych. Od couture stało się symbolem Paryża. Zrosło się z jego legendą. Najprawdopodobniej po raz pierwszy tego wyrażenia użyła cesarzowa Eugenia, która ubierała się właśnie u Wertha. Po I wojnie światowej w Paryżu królowały Gabriel Coco Chanel i Elsa Schiaparelli. Chanel nie cierpiała swojej rywalki, nazywając ją włoską artystką, która szyje ubrania. Po II wojnie światowej na scenie mody pojawili się Christian Dior, André Courrèges, który twierdził, że wymyślił mini spódniczkę, co oczywiście nie przeszło niezauważone w Londynie, który rościł sobie pretensję do pierwszeństwa w wynalezieniu mini skirt, no i wreszcie wspomniany już Yves Saint Laurent. Jednym z najbardziej wpływowych projektantów na dworze wielkiego dyktatora była Lulu de la Falaise, córka francuskiego markiza, której matka Maxime de Falaise także była projektantką, tyle że brytyjską. Ciotką Lulu była Gloria Swanson, jej pierwszym mężem brytyjski historyk sztuki, drugim Polak. Szkołę kończyła w Szwajcarii, a do psychoanalityka latała do Nowego Jorku. Dla Lulu moda jest jak teatr, a chic to nie tylko mieszanka odwagi i intuicji, to także ekshibicjonizm na uwięzi. Ekstrawagancja dla Lulu znaką frustracji projektantów, a chociaż Anglicy są świetnymi projektantami, to jednak moda ma większe szanse w Paryżu, bo tutaj stworzono jej bajeczne warunki. Z tego wzięła się reputacja, na którą zapracowali Włosi, Cardinal i Ricci, Norweg Spuk, Francuzi Chanel, Dior i Saint Laurent, Hanae Mori z Japonii, Hiszpan Paco Rabanne. Mogą sobie pozwolić na najdroższe materiały, bo w końcu to nad Sekwaną ubiera się 2000 najbogatszych kobiet i najpiękniejszych aktorek.
RFI, Radio France Internationale.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Generał de Gaulle ma w Paryżu tylko jeden pomnik i tylko jedno muzeum, za to super nowoczesne i multimedialne. Znajduje się ono w podziemiach Pałacu Inwalidów, stanowi część Muzeum Wojska i nosi nazwę Historial Charles de Gaulle. Zainaugurowane zostało 22 lutego przez prezydenta Francji Nicolas Sarkoziego. Jego budowa, zadecydowana w 2002 roku przez poprzedniego szefa państwa Jacques'a Chiraca, kosztowała 18 milionów euro. To pierwsze muzeum trzeciego tysiąca. Mówi o nim dyrektor Sharon Elbas, współkierujący Fundacją imienia Charlesa de Gaulle'a. To gigantyczny komputer o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jego cechą charakterystyczną, uderzającą wszystkich zwiedzających, jest całkowity brak przedmiotów. Generał de Gaulle był zdecydowanie przeciwny kultowi relikwii i jeszcze za swego życia wyraził życzenie, by żadna z jego osobistych pamiątek nie była pokazywana publicznie. Był natomiast pierwszym szefem państwa francuskiego, którego działalność polityczna została całkowicie udokumentowana na fotografiach i filmach. I 2,5 tysiąca metrów kwadratowych muzeum w Pałacu Inwalidów wypełnione zostało wyłącznie tymi fotografiami i tymi filmami. Są to zdjęcia archiwalne, sfilmowane opowieści świadków wielkiej przygody generała, nagrane i emitowane cyfrowo komentarze historyków wojskowych i polityków. W specyficzny audiowizualny klimat muzeum osoba zwiedzająca wprowadzana jest zaraz po przekroczeniu progu. W holu witają bowiem mozaika 80 fotograficznych portretów de Gaulle'a. W sali głównej, mającej formę półkuli i mogącej pomieścić 200 osób, goście mają następnie możliwość obejrzenia 25-minutowego filmu Biografia generała de Gaulle'a, wyreżyserowanego przez Oliviera Bruneta, filmowca, który w swej pracy inspirował się twórczością Abel Gansa. Tekst komentarza pióra wybitnego pisarza i historyka, członka francuskiego ruchu oporu, Maurice Druona, czyta Francis Huster. Muzykę napisał zdobywca kilku Cezarów, Bruno Coulet.
Le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
Audytorium centralne opasane jest rodzajem korytarza, który otwiera się na trzy pomieszczenia w formie alkowy, z których każda poświęcona jest jednemu z trzech głównych etapów życia generała de Gaulle'a. W pierwszej zapoznać się można z dokumentacją fotograficzno-filmową na temat słynnego apelu, jaki de Gaulle skierował 18 czerwca 1940 roku za pośrednictwem BBC do Francuzów. W drugiej prezentowane są materiały dotyczące roli, jaką odegrał w wyzwalaniu Paryża w sierpniu 1940. 1944 roku, a w trzeciej dokumentacja o tworzeniu przez niego Piątej Republiki w 1958 roku. W każdej z tych trzech przestrzeni zwiedzający może, dotykając ściany złożonej z interaktywnych, indywidualnych ekranów, otrzymać odpowiedź na całą masę pytań, które mógłby sobie postawić. Może także wybrać interesujący go okres historyczny, na przykład wycofania się de Gaulle'a z czynnego życia publicznego w 1946 roku, lub pogłębić któryś z tematów związanych z jego działalnością. Tematy te ujęte są w formie pytań, czym jest Konstytucja Piątej Republiki, czy rok 68 był kryzysem cywilizacji, o co naprawdę chodziło w referendum 1969 roku. Publiczność, której dana jest możliwość swobodnego poruszania się po tematach, staje się dzięki temu aktywnym uczestnikiem wydarzeń. W Muzeum Charlesa de Gaulle'a znajduje się w sumie 400 dokumentów, pochodzących głównie z zasobów Francuskiego Instytutu Audiowizualnego. Aby wysłuchać wszystkich nagranych komentarzy, trzeba tu spędzić co najmniej 20 godzin. Ten, kto chce naprawdę poznać to miejsce, powinien je więc zwiedzać etapami i powracać do niego parę razy. Organizatorzy doradzają, aby wybrać sobie jakiś aspekt działalności de Gaulle'a i postarać się go zgłębić w czasie wycieczki przez salę. W przeciwnym wypadku grozi zatonięcie w powodzi obrazów.
L'aube révèle au large du Cotentin des centaines de silhouettes de bateaux. Des vagues d'avions déferlent vers les défenses allemandes. Les canons de marine pilonnent toute la côte. Commence le jour le plus long.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France.
Dyrekcji muzeum najbardziej zależy na tym, by odwiedzali je młodzi ludzie. Starała się więc o jak największą atrakcyjność tego, co prezentuje. Gigantyczny CD-ROM w trzech wymiarach, który wymyśliła i który architektonicznie opracowali Alain Moëti i Henri Rivière, pozwala zagłębić się w historię, zobaczyć, co znajduje się za stereotypem i legendą i przypomnieć wielkiego męża stanu, którego długie życie przypadało na epokę dwóch wojen światowych, dekolonizacji, zimną wojnę, czasy boomu ekonomicznego i głębokiej przemiany obyczajowości, podboju kosmosu i zagrożenia nuklearnego. O generale de Gaulle jeszcze w tym roku usłyszymy. W listopadzie, w 50. rocznicę jego powrotu do władzy w 1958 roku, w Colombelle des Églises, między grobem, w którym spoczął w 1970 roku, a 44-metrowym krzyżem lotaryńskim, otwarte zostanie kolejne jego muzeum.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kumur.
Nasz dzisiejszy bohater nie pokonał dalekich mórz i oceanów, by do nas dotrzeć. Przybył ci on z kraju nad Wisłą, a ściślej z miasta Warszawy, gdzie działają jego czterej członkowie. Muzycy od dawna, którzy z meandrów życia wynieśli różne zawody. To zespół reprezentacyjny. Słuchamy dziś płyty Completo Grunt, wydanej wspólnie przez Agora i Galapagos Music. Nagranie powstało podczas koncertów w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w czerwcu 2007 roku. Zacznijmy od piosenki tytułowej.
Nie przypominał bez dwóch zdań tratwy Meduzy i jej hańb, ów statek sława wielkich wód, sława siedmiu wód. Żeglował pośród flaut i burz, przemierzył setki groźnych mórz, nazywał się Completo Grunt, tak Completo Grunt. Po morzach, oceanach płyn, te słowa chwacko przekuł w czyn, złym losom przeciw podniósł bunt, przeciw podniósł bunt. Kapitan wpoił chłopcom, że jeden za wszystkich i td. I razem odbijali szpunt wokół Completo Grunt. Chociaż kochali męski śmiech, nie dopadł ich sodomski grzech na małej wyspie pośród burt, wyspie pośród burt. Chociaż kochali słodki dreszcz, dzielili wszak nie łoże, lecz łyk rumu i słoniny punt wokół Completo Grunt. Biblii nie znali ani w ząb, anielskich nie słuchali trąb, wesoło kleli niby z nut, kleli niby z nut. Braterstwa znak zdobił ich maszt i był im niczym ojcze nasz, z tym kredo podążali w przód wokół Completo Grunt. A gdy wpadali w sztormu wir, kompas wskazywał zawsze im, że sens ma tylko wspólny trud, tylko wspólny trud. A gdy już było bardzo źle, razem wzywali SOS, taki był ich przyjaźni cud wokół Completo Grunt. W rejs wyruszali wszyscy wraz, a jeśli kogoś było brak, znaczyło, czego śmierć i chłód wciągnął w morski grunt. A dziura po nim pośród fal zionęła jeszcze wiele lat, gdy on w głębinach łapał grunt, każdy łkał jak bubr. Tysiące statków znałem, lecz jeden był, co nie pływał wstecz, bo cała naprzód raźno pruł, naprzód raźno pruł. Żeglował pośród flaut i burz, przemierzył setki groźnych mórz, nazywał się Completo Grunt, tak Completo Grunt.
Witamy wszystkich.
Nie byłoby zespołu reprezentacyjnego, gdyby nie przyjaźń. Czytamy w pięknie wydanej książeczce dołączonej do krążka. Grupę tworzą Marek Karlsbad, niegdyś polonista, zaczynał jako akustyk, dziś jest kierownikiem zespołu. Jarosław Gugała, bardziej znany jako dziennikarz telewizyjny, ojciec założyciel grupy w roku 1983. Marek Wojtczak, muzyk i biznesmen, jako jedyny ponoć zna nuty. I Filip Łobodziński, iberysta, tłumacz i dziennikarz. Jemu przysługuje szczytne miano matki założycielki grupy. Gra, śpiewa nadzwyczajnie, przekłada teksty Brassensa. Nuty zna, jak wynika z biografii, tylko z widzenia. Na płycie Completo Grunt znalazło się też kilku zaproszonych gości. Perkusista Marcin Kalisz, puzonista Tomasz Hernik, grający na szczotce do włosów i tarze do prania Tomasz Gąsowski oraz w ostatniej z piosenek Król cała gama wyborowych artystów współczesnej polskiej sceny. Thank you.
wiek złoty, miałem zakaz kontaktów, z tym padałem łez, za to dbałem z rozkoszą o bezdomne koty i ogródek, gdzie rósł szczaf i pes. Ty, szmatowodła, ty, mój losie zły. Nocą coś skrobię do drzwi, pytam, kto tam, miał przemokłam i drżę. Ktoś odpowiada mi, więc otwieram, a tam miast kolejnego kota. Stałaś ty, oj ty, tak właśnie ty. Ty, ściłowodła, ty, ty, mój losie zły. Oczy koloru pistacji, twarz pąsa, chłapka jak z aksamitu, kociak z bajki, lecz całe szczęście jak dla mnie, że nie miałaś wąsów, cnotą też nie przytłoczyłaś mnie. Ty, kurwo, podła ty, mój losie zły. Moją idylę zburzyłaś, więc oto rozpętałaś pożogę. Twych 20 lat ja płonąłem, płonęły rabatki i koty z kwarczym mrozy, słota czy też wiatr. Ty, mendo podła, ty, mój losie zły. Los lubi wszak płatać figle na oślep, nasza miłość rozkwitła, pusząc się jak paw. Ja toczyłem za tobą spojrzenia me oślep, ty deptałaś koty bez piszcza. Ty, dziwko podła, ty, ty, mój losie zły. A szczytem był już ostatni twój wyczyn, gdy w spiżarni nie został ani jeden gęsty do łóżka. Pognałaś za synem rzeźniczym, bo cię uwiódł wędlin smak i mięs. Ty, flądro podła, ty, mój losie zły. Tak przekroczyłaś już granice psoty i kolejny się zraził. Do miłości zuch smutne chmury wróciłem, zabrawszy me koty, szczaw i pes i komplet roku dwóch. Ty, kurwo podła, ty, mój losie zły. Ty, kurwo podła, ty, mój losie zły.
Brassens fascynował czterech przyjaciół od dawna. W czasach komunizmu, nie bójmy się wielkich słów, zło śmiechem zwalczali. A dziś twórczość autora piosenki dla Auvergnaca jest ich odpowiedzią na głupotę, perfidię i chamstwo codzienności. To autorskie przedsięwzięcie wchłonęło podszytą frywolnością prześmiewczą poezję Brassensa w świetnym spolszczeniu głównie Filipa Łobodzińskiego, ale również Jarosława Gugały. Świadomie używam tego terminu, spolszczenia, albowiem przetłumaczyć piosenki Brassensa nie jest trudno, ale przetransponować na polski grunt wszystkie zawarte w nich smaczki i zabawy słowne to wielka sztuka. Podkreślmy jeszcze ciekawą aranżację muzyczną i laurka gotowa, ale chyba zasłużona. Bo tak coś czuję, że nie tylko piosenkarsko-poetycki kunszt Brassensa udało im się przechwycić, ale również jego niepokorne, kpiarskie spojrzenie na świat. Zespół reprezentacyjny. Życzymy dalszych sukcesów na niwie muzycznej. Oto ostatnia piosenka, niemal wszystkie.
Kobiety przymiotami ciała słyną, wie o tym każdy z książek lub skądinąd. Żądzę ze smyczy spuszcza przy nich starzyk oraz młódź, nie myśląc, co niewiasta musi czuć. Są owszem rzeczy, które ją zachwycą, kwiaty, liściki, spacer przy księżycu. Możesz dla niej zaśpiewać, zamordować, zerwać mlecz. Możesz umrzeć, lecz niemal wszystkie, czy chcesz, czy nie, w łóżku męczą lub nudzą się. Nie wierz jej słowa, potem z ran. Mało, która była nosą głowa zdziajana. Gdy jej szczęście wróci na twarz, pewny bądź, że rogi już masz. Ty ją kusisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, a ona ma od razu dość. cały czas musi łykać łzę sromoty. Próżno w pościeli tęskniąc do pieszczoty. Zawsze gotowa jest oddanie w tkliwość odziać swy. W końcu pieprze zamiast pieprzyć się. Inne znów wolą pławić się w tyranii, chronicznej niewolnicy nimfomanii. Im nie masz co uczuć swych potencji, głupot kleść. Minut pięć i cześć. Niemal wszystkie, czy chcesz, czy nie, w łóżku męczą lub nudzą się. Nie wierz mi słowa, potem z rana. Mało która była nocą głowę zdziajana. Gdy jej szczęście wróci na twarz, pewny bądź, że rogi już masz. Ty ją kusisz, więc już wie, że nuda ciężka zbliża się. Nie przebijesz jej na wskroś, a ona ma od razu dość. Obec cudownie jeszcze pójść do końca. A trafą namiętności są gorącej. Czystą charytatywą jest rozkosze każdy jej. Kłamią, kiedy wzdychają i w tym sen. Przez tę kopulacyjną maskaradę chcą, żebyś myślał, ja dam wszystkim radę. Każda zaś w przyjaciółce szepcze, wyznam ci, że mnie erotuman rżnie.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.